Ma 25 lat, a już chce opłynąć samotnie świat bez zawijania do portów. Szczegóły planowanej wyprawy zdradził mi podczas ostatniej swojej wizyty w Trójmieście. Bartek Czarciński z Kalisza nie wygląda jak wilk morski. Kogo przypomina? Młodych polskich romantyków, żeglarzy, na czele, oczywiście, z Władysławem Wagnerem. Rejsów dookoła globu było wiele, ale nie było takiej wyprawy, w której jeden człowiek opłynąłby świat bez zawijania do portów na samodzielnie zbudowanej przez siebie łódce, tłumaczył mi Bartek. Głos ma młody kapitan. Zapraszam do audycji, Anna Rembas.
So far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. Zaczęło się od tego, jak tu przyjechałem, bo zawsze miałem marzenie mieszkać nad morzem. A studia były takim naturalną drogą, że mogłem tutaj przyjechać. Oczywiście łatwo na początku nie było, ale jakoś zacząłem poznawać dużo ludzi tutaj z tego morskiego żeglarstwa, bo wcześniej po morzu niewiele pływałem.
Na co dzień Bartek Czarciński jest kapitanem jachtowym i instruktorem żeglarstwa. Do Trójmiasta przyjechał na studia, początkowo na geografię, ale szybko trafił na Politechnikę na kierunek budownictwo okrętowe i budowę jachtów. Rejs dookoła świata ma się rozpocząć w czerwcu przyszłego roku, trasą trzech przylądków. 25-letni kapitan żeglarstwu podporządkował wszystko. Mówi, że to nie tylko pasja, ale też sposób na życie. Dlaczego Bartek zdecydował się na budowę łódki? Bo nie wypalił inny projekt, który zaprzepaścił wszystkie wcześniejsze przygotowania. Kapitan Bartek Czarciński ma już na swoim koncie 40 tysięcy mil morskich, z czego 15 tysięcy na oceanach. Przez ostatnie 6 lat pływał w sumie od 6 do 11 miesięcy w roku. Doszedł do wniosku, że kolejnym etapem może być samotny rejs dookoła świata. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
No i tak się stało, że od tych 6 lat, od 8 do 11 miesięcy w roku spędziłem na morzu.
Jesteś młodym człowiekiem, masz dopiero 25 lat, tak?
No. Znaczy, do tej pory udało mi się przepłynąć około 40 tysięcy mil. No to udałoby mi się spokojnie świat opłynąć i jeszcze Atlantyk w to mi z powrotem jeszcze opłynąć. No i stwierdziłem, że jak gdyby to taka naturalna droga rozwoju w tym żeglarstwie będzie. Jeśli, no nie mogę, nie chciałem się zatrzymać po prostu jako taksówka na trasie Świnoujście-Kopenhaga czy na trasie Wyspy Zielonego Przylądka Karaiby, bo to robiłem zawodowo i to robię zawodowo i już w sumie widziałem, że w pewnym momencie będę pływał cały czas na podobnych jachtach, podobnych akwenach, no i chciałem coś zrobić innego. No i się nadarzyła okazja, inspiracja Henrykiem Jaskułą, który 33 lata temu udało mu się rejsu dokonać z Gdyni do Gdyni z zupełnie innymi możliwościami niż są teraz.
A rozmawiałeś z panem Henrykiem Jaskułą? Byłeś może u niego, odwiedziłeś go, bo on już jest w podeszłym wieku.
Tak, do tej pory mi się nie udało z nim spotkać. Teraz może jest dobra okazja, ponieważ dostał Super Kolosa.
Którego zawieźli mu właśnie organizatorzy, bo nie był w stanie tutaj do Gdyni do nas przyjechać.
Pierwszy raz w historii Kolosów była sesja wyjazdowa wręczania Super Kolosa. I mam jakieś tam kontakty z tym, że z tego co wiem jest to mocno ostatnio zamknięty człowiek i bardzo ciężko, już sam doświadczyłem tego, że bardzo ciężko się do niego dostać, ale bardzo bym chciał, żeby jakimś patronatem honorowym objął to, a nawet jeżeli nie, to chciałbym mu powiedzieć o swoich pomysłach i no, na pewno mógłbym się czegoś też nauczyć z jego opowieści.
Bo tak jak patrzę na ciebie i tak jak rozmawiamy, to widzę młodego Władysława Wagnera.
No nie było mi dane poznać.
To jest człowiek, który przed wojną wyruszył dookoła świata i właściwie, można powiedzieć, do Polski nie wrócił.
Tak, to historię znam doskonale, bo byłem w zeszłym roku, jak był rok Wagnera, na Beaver Island w Hudson Bay, gdzie był wielki zlot właśnie ludzi związanych z Wagnerem.
Czyli znasz historię.
Tak, historię je znam, mówiąc, że nie miałem okazji poznać, miałem na myśli, że fizycznie nigdy nie byłbym w stanie poznać z racji wieku.
Ale jest jakieś podobieństwo, przyznasz. On się tak trochę porywał z motyką na słońce, tak to było określane przez żeglarzy i tak jest określane, a jednak dopiął swojego. Taki typowy żeglarz romantyk, który miał do czynienia tylko z kompasem, z prostymi środkami. Nie było tych wszystkich urządzeń satelitarnych, nawigacyjnych, najnowocześniejszych, a jednak.
No to jest tak naprawdę moje marzenie, żeby postarać się zrealizować taki rejs, mając to, co mieli do dyspozycji w latach 60., w latach 70., a wszystko inne, co nam daje teraz technologia XXI wieku, potraktować jako awaryjność i zapas. Czyli w zupełnie drugą stronę, niż robi się to w tej chwili, że dopiero jak się popsuje GPS, to zaczyna myśleć o sekstancie. Ja z tym sekstantem już 2-3 lata walczę i na Atlantyku, robiąc właśnie takie rejsy między Wyspami Kanaryjskimi, Wyspami Karaibskimi, ćwiczę, żeby jak gdyby to traktować jako moje główne źródło nawigacji, później już gdzieś jak będę daleko, a GPS-a włączać raz na jakiś czas, żeby sprawdzić jaką faktycznie mam pozycję i o ile się pomyliłem. I jak gdyby tutaj tą prostotą mojego rejsu zarówno chcę, no jest to szansa na zrealizowanie go, bo to też obniża trochę koszty, a po drugie no jest to takie, no może się i oceany się nie zmieniają od lat 70. się nie zmieniły, oprócz tego, że jest dużo śmieci, coraz więcej rzeczy w nich pływa i to jest niebezpieczeństwo, ale tak to, no fale były takie, jakie były, prądy są mniej więcej dokładnie w tych samych miejscach, jakich były w tamtych latach, więc myślę, że da się to zrobić dalej.
Na budowanej przez Bartka łódce nie będzie zbyt wiele elektroniki, która, jak wiemy, po pechu Zbigniewa Gutkowskiego może zawieść i zniweczyć plany. Dodatkową trudnością będzie brak silnika. Tak się pływało kiedyś i tak chce właśnie płynąć Bartek. Oczywiście będzie elektroniczny autopilot, ale głównym środkiem, który ma utrzymać łódkę, będzie samoster wiatrowy. Za kilka miesięcy, w czerwcu, będziemy oglądać wodowanie łódki. To Bartek planuje oczywiście w Gdyni. Zaplanowaną trasę Kaliszanin zamierza pokonać w 10, maksymalnie 12 miesięcy. Jej koszt wraz z budową łódki szacowany jest na 300 tysięcy złotych. O finansach Bartek mówi chyba najkrócej i najmniej chętnie.
4 lata temu miałem taką sytuację, że tu w Gdańsku udało mi się wynegocjować ze znajomym jacht, który 9-metrowy jacht, na którym miałem w taki rejs popłynąć. Wtedy już zacząłem o tym myśleć. Cały jacht był remontowany przez jedną zimę pod kątem mojego rejsu, z tym, że popełniłem wtedy jeden strategiczny błąd, miałem jednego sponsora, który deklarował swoją pomoc i coś tam na początku pchał to do przodu. W pewnym momencie się okazało, że nadszedł magiczny kryzys i objął również tą firmę i niestety musieli się wycofać. No i ja zostałem z tym jachtem, z długami musiałem się tego pozbyć i wtedy podjąłem decyzję, że będę budował swoją łódkę. Mogę to wtedy w czasie rozłożyć finansowanie i postarać się być sam sobie jedynym sponsorem.
Czyli co, łatwiej jest zbudować łódkę i tak jak mówisz, rozłożyć tę inwestycję w czasie, niż na przykład kupić gotową rzecz?
Zdecydowanie tak, ponieważ dla banku nie jestem żadnym, nie mam żadnej wiarygodności, więc nie dostanę kredytu, który mógłbym spłacać przez 5 lat. A tak przez 5 lat sukcesywnie coś, co udało mi się zarobić właśnie pływając pod żaglami, inwestowałem w te materiały, z których teraz powstał ten kadłub, a oprócz jeszcze pomocy innych znajomych, którzy mają firmy, produkują na przykład konstrukcje stalowe, mam zrobiony balast, więc takimi małymi cegiełkami próbuję to teraz uzbierać w jedną całość.
Słuchaj, ja byłam na inwestycji, miałam okazję przez rok śledzić odbudowę generała Zaruskiego. To jest jednostka, którą miasto Gdańsk wzięło, można powiedzieć, pod opiekę, roztoczyło nad nią swój patronat i zdecydowało się ją odbudować. I widziałam, jaka to jest żmudna i tytaniczna praca szkutników. Czy ty wiesz, co mówisz? Budujesz sam łódkę.
Znaczy ja, moja historia jest taka, że jak miałem 11 lat, to zbudowałem pierwszą swoją łódkę. Jak gdyby miałem to szczęście, że mój tata budował kiedyś łódki i gdzieś tam od dziecka się przewijałem przez ten zakład. I jak miałem 11 lat i bardzo chciałem mieć swoją łódkę, to mój tata powiedział, chcesz, to sobie zrób. No i chodząc i podbierając materiały pracownikom, zrobiłem taką 3,5-metrową szalupę ratunkową, którą zaadoptowałem na żaglówkę. No i już wtedy mam wrażenie, miałem takie aspiracje pływania samemu, ponieważ tak ją zrobiłem, że 2 tygodnie mogłem na niej mieszkać, żyć, spać. Miałem tam jedzenie zabezpieczone odpowiednio i tak sobie po jeziorach pływałem. I od tamtego czasu gdzieś związałem z budową jachtów też zawodowe plany, ponieważ pracowałem właśnie w Gdańsku, w różnych stoczniach jachtowych, gdzie zdobywałem doświadczenie też budowania. Czyli równolegle do pływania również przewijałem się cały czas dookoła budowy jachtów i gdzieś tam mam pomysł na to, jak chciałbym, żeby moja łódka wyglądała. Na wielu różnych jachtach pływałem i wyciągnąłem wnioski, że chciałbym, żeby mieć tą koję w tym miejscu, ten stół w tym miejscu, wewnętrzne stanowisko sterowania w tym miejscu, taki i taki fotel.
I da się to wszystko tak zrobić? No, jak planujesz?
Mam dużo pomocy ze strony moich znajomych z Politechniki Gdańskiej, gdzie studiowałem na budownictwie okrętowym. Którzy ja niestety przez pływanie musiałem wybrać, albo będę pływał, zdobywał doświadczenie, albo będę studiował. Nie udało mi się ukończyć tych studiów, ale zostało dużo znajomych, którzy pracują w tej chwili w zawodzie, projektują jachty. I też wizyty w Trójmieście zawsze wiążą się z tym, że przyjeżdżam ze plikiem rysunków, zdjęć i pokazuję postępy w pracy i myślimy, czy to, co wymyśliłem koncepcyjnie, wytrzyma i oni muszą to policzyć. I w ten sposób jak gdyby współpraca techniczna z moimi wizjami i koncepcjami dość dobrze się realizuje do tej pory. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee plus expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation. Not a public inquiry.
Budżet rejsu jest wciąż otwarty. W tym celu powstał projekt Polacy dookoła świata. Burta z obu stron należy do tych, którzy chcą popłynąć razem z kapitanem. Każdy chętny mógł wykupić sobie za 50 zł zdjęcie i zamieścić je na burcie. W ten sposób może opłynąć świat. Największym niebezpieczeństwem, które może czyhać na morzu na kapitana, są śmieci, których bardzo dużo pływa w oceanach, ale oprócz nich bardzo duże ryby. Do tej pory udało ci się zbudować kadłub, w którym
tak,
jesteś miejscu.
Mam zbudowany kadłub ze wszystkimi wzmocnieniami dna, tak zwanym rusztem dennym, do którego będzie przykręcony ten balast, który jest tą podwodną częścią łódki, zalany ołowiem, żeby łódka się nie wywróciła. Zaczynam zabudowę wnętrza, czyli stawiam wszystkie grodzie. Zabudowa będzie ze sklejki, ponieważ jest to najprostszy w obróbce i najszybsza technologia. No i nie ukrywam, że najtańsza przez to. I zaczynamy zabudowę wnętrza i po zabudowie wnętrza zaczynamy pokład. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie z planem, z harmonogramem, oczywiście to wszystko się tak raz się udaje, raz się nie udaje, ale trzymać się terminów. Ale jeżeli wszystko dobrze z planem pójdzie, to w czerwcu jest zaplanowane wodowanie łódki w Gdyni i wykańczanie dalej, czyli ustawianie, trymowanie łódki, ustawianie odpowiednio okuć, ustawianie masztu.
W czerwcu, nie w kwietniu?
Nie, w kwietniu nie.
Nie dasz rady.
Aż takim optymistą nie jestem. Ten sezon przeznaczam na dokończenie łódki. Chcę wystartować we wszystkich regatach samotnych żeglarzy na Bałtyku, plus dodatkowo organizujemy z dwójką znajomych regaty przez Atlantyk i z powrotem. I chciałbym to zrealizować na tym jachcie. To jest 1/3 trasy całego mojego rejsu dookoła świata, więc będzie to dla mnie, dla łódki duży trening.
Kiedy?
To będzie na przełomie listopada i grudnia. Czyli do listopada ja muszę dopłynąć do Portugalii, czyli to też będzie już etap, gdzie prawdopodobnie będzie to załogowo, tylko pewne odcinki będę robił sam, ale żeby sprawdzać łódkę, zawsze druga para rąk się przyda do pracy. I potem zimą chcemy przywieźć łódkę z powrotem do Polski, gdzie ją przygotujemy, już będziemy na pewno bogaci o pół roku pływania na niej i o jakieś doświadczenia, wyciągnięte wnioski. Przygotować ją i wtedy w czerwcu mam duże szanse, jeżeli ten jacht już będzie na wodzie, to na dzień dzisiejszy na 99%, żeby nie być hura optymistą, że 100%, uda mi się na przełomie kwietnia i czerwca wystartować w 2014 roku. Czyli jak gdyby to wszystko musiałem rozciągnąć w czasie, ponieważ za dużo już na morzu widziałem sytuacji i za dużo rzeczy mi się psuło, za dużo mam znajomych, którzy chociażby też opłynęli świat dookoła i ich opowieści oczywiście rosną z reguły. Czym dalej od rejsu, tym fale są większe i to wszyscy żeglarze chyba tak mamy.
No, myślimy teraz pewnie o tych dwóch głównych nazwiskach, Gutkowski i Paszkę, którzy musieli, można powiedzieć, przerwać swoje rejsy. Co prawda to inna kategoria, inne łódki, inne regaty, trochę inny rodzaj, że tak powiem, współzawodnictwa i tego opływania świata, prawda? A jednak zrezygnowali, popsuły się elementy w łódce.
Ja uważam, że to jest bardzo rozsądne decyzje z ich strony, ponieważ...
Trzeba umieć powiedzieć dość.
Dokładnie. To ja mam doświadczenia takie, że pokora jest... Jak tylko zapominam przez moment i zapewnie się czuję, zawsze bardzo szybko, dzięki Bogu do tej pory łagodnie zostawało mi to przypominane.
A miałeś takie trudne sytuacje, kiedy już wszystko się popsuło i nie wiedziałeś, co robić?
Czy miałem taką sytuację, okazało się tożsamą jak Tomek Cichocki, który płynął dookoła świata też trasą trzech przylądków, jak ja planuję. Jemu się zniszczyło łożysko steru i ster zaczął uderzać o dno. Ja miałem dokładnie taką samą sytuację na podobnym jachcie na trasie z Karaibów przez Bermudy na Azory i gdzieś na środku Atlantyku, 700 mil od Azorów, okazało się, że to łożysko nam się rozpadło. I akurat z reguły dzieją się takie sytuacje, kiedy jest silny wiatr.
I daleko od brzegu.
Daleko. I wtedy sobie wszyscy uświadomili z mojej załogi, że to nie jest takie fajne, bo raczej staramy się unikać szlaków statków, więc na to, że statek blisko jakiś przepłynie, jest małe prawdopodobieństwo, bo tego unikaliśmy. A z drugiej strony żaden śmigłowiec nie doleci, więc trzeba sobie poradzić. I udało nam się zrobić łożysko. 6 godzin to zajęło, ale zrobiliśmy z pociętych odbijaczy w paski 5-centymetrowe łożysko ślizgowe, które dopłynęło do Azorów i tam dopiero wyciągnęliśmy jacht. I dalej improwizacja, bo nie wszystkie części doszły, więc trzeba było z rury kanalizacyjnej robić obudowę łożyska.
Ale więc... tutaj widzę, zaprocentowały studia na Politechnice Gdańskiej.
Myślę, że tak. I to, no
to
że
nie
też
każdy
pracuje...
chyba potrafiłby tak zrobić.
Myślę, że też, że pracuję cały czas na tych jachtach, oprócz tego, że na nich pływam, zawsze te jachty, na których pływam do tej pory, serwisowałem, remontowałem i dlatego uważam, że powodzenie mojego rejsu, dużym jak gdyby procentem powodzenia jest to, że sam buduję tą łódkę, czyli ja w tej łódce, przynajmniej jak coś się urwie albo popsuje, to ja będę wiedział tylko, do kogo mogę mieć pretensje i tu jak gdyby widzę swoją taką ideę od samego początku do końca bycia odpowiedzialnym za to, co się robi w 100%. Oczywiście pomaga mi wiele osób w budowie łódki, fizycznie sam nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić. Jak zaczynamy laminować duże powierzchnie, to sam bym nie robił to pół roku, a tak 2-3 dni i w 3 osoby mamy zrobione.
Do tej pory ile to cię kosztowało wszystko?
Do tej pory materiały szacuję na poziomie około 50 tysięcy złotych. Oczywiście jeszcze dużo potrzeba, ale...
Widzisz, ktoś w swoim wieku kupiłby sobie po prostu za to samochód, a ty budujesz łódkę i chcesz płynąć
tak,
dookoła świata.
Ja sprzedałem samochód.
żeby popłynąć.
Żeby w ogóle staram się wszystkie... Nie, ograniczyć te rzeczy, które kupuję do niezbędnego minimum, licząc na to, że później sobie pozwolę, jak wrócę już na jakieś luksusy. Na razie buduję.
Dlaczego to robisz? Dlaczego płyniesz dookoła świata? Dlaczego płyniesz samotnie?
Przez ostatnie 6 lat pływam z załogami i zauważyłem, że po tych moich pierwszych treningach, bo mam już za sobą treningi na Bałtyku samotnie na porównywalnej wielkości, na 7 metrach długości pokładu, i uważam, że no, zauważyłem, że jest to takie odpowiedzialność za samego siebie, daje bardzo dużą satysfakcję i głównie robimy pewne wyzwania po to, żeby siebie sprawdzić, tak? Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym w tym, dlatego ja nie chcę bić żadnych rekordów, bo chyba jedyny rekord, na jaki mam szansę przy tej łódce, to najtańszy budżet rejsu dookoła świata. Ani szybkość, ani żadna spektakularność w tym rejsie nie jest.
Czyli w jakiej kwocie chcesz się zamknąć?
Cały projekt z wyżywieniem, z wyposażeniem, którego nie jestem w stanie sam zrobić, opiewa na około 270 tysięcy złotych.
270 tysięcy to jest...
Budowa łódki i przygotowanie całego rejsu, łącznie z tymi regatami, udziałem w regatach, przepłynięciem Atlantyków tam i z powrotem.
Czyli to chyba absolutne minimum.
To jest absolutne minimum, jest to naprawdę dość skrzętnie policzone i trzeba się bardzo mocno trzymać, żeby gdzieś tam nie pofolgować w niektórych rzeczach. Dlatego muszę stopować nieraz moich znajomych, że nowinki techniczne, owszem, ale no kilkadziesiąt lat temu pewne rozwiązania były skuteczne, więc czemu od nich odchodzić? I dlatego nie buduję chociażby łódki, nie wiem, z włókna węglowego lub z jakichś bardzo cienkich, bardzo nowoczesnych technologii, ponieważ no, staram się trzymać tego, co ma najlepszy stosunek jakości do ceny.
Kapitan Tomasz Cichocki, który otrzymał srebrny sekstant za rejs dookoła świata, miał wywrotkę i miał wypadek. No,
nie jeden, 11 razy tracił przytomność.
Stracił na przykład żywność, schudł z tego powodu kilkadziesiąt kilogramów. No, jesteś w stanie przewidzieć pewnego rodzaju rzeczy, no bo bez zawijania do portów, prawda? Tak. To ma być rejs. To jest tak, że wszystko musisz wziąć na ten czas, kiedy płyniesz.
Jak się przygotuję na początku, tak będę miał przez ten rok. Jeżeli źle coś zrobię, będę musiał zawinąć do portu, niestety.
Ale zakładasz na przykład takie sytuacje, bo Tomasz Cichocki po powrocie mówił, gdybym wiedział, to wziąłbym więcej żywności na przykład. No wiadomo, nie jest w stanie przewidzieć, a poza tym, gdybym wziął więcej, no to tutaj każdy kilogram jest ważny, każdy gram właściwie. No wiadomo,
tak, tak małej łódce, moja łódka jest no może nie dwukrotnie, ale o 4 metry krótsza niż łódka Tomka Cichockiego przy 4 metrach.
Bo twoja ma 7,80.
No niecałe 8 metrów, ale to też wyporność tej łódki, że jak gdyby możliwość załadowania jest dużo mniejsza, 4 razy mniejsza niż to, co miał kapitan Tomek Cichocki. Założenie jest takie, że tylko i wyłącznie dzięki liofilizowanej, suchej żywności mam szansę to zrobić, bo gdybym musiał zabrać 1,5 tony jedzenia, tak jak do tej pory ludzie musieli zabierać, no to moja łódka by zatonęła już w porcie w Gdyni prawdopodobnie i nigdzie bym nie popłynął. A moje jedzenie będzie ważyło około 100 kg na cały rok. Oczywiście uczę się już od 3 lat łowić ryby, bo ryby są takim naturalnym uzupełnieniem diety, jedyną możliwością takie na świeże pożywienie. No kiepsko to na razie wychodzi, bo mam wrażenie, że nie ma w Atlantyku ryb, bardzo, bardzo mało udaje się nam złowić, ale są wpadające na pokład latające, to jeszcze w nich jedyna nadzieja. No ale uczę się tego, bo mam świadomość, że moje jedzenie będzie dość ubogie i dlatego trzeba je wzmocnić innymi świeżymi środkami.
Skoro rozmawiamy o rybach, to tak pomyślałam sobie, no w oceanach pływają duże ryby, bardzo duże ryby. Tych ryb pewnie też żeglarze się obawiają.
No ja jeszcze do grudnia tego roku się nie bałem i uważałem, że...
Nie spotkasz.
Tak, że może to są tylko mrzonki, że jak to taki wieloryb nie widzi, że my płyniemy. No, nie miałem wyobrażenia. Niestety w grudniu, na przełomie listopada, grudnia w zeszłym roku płynąłem z Wysp Zielonego Przelądka na Barbados. No i okazało się, że jednak nie jest to taka mrzonka, ponieważ udało nam się otrzeć o wieloryba i ja go co prawda nie widziałem, ale czułem uderzenie takie głuche, nie było to normalne uderzenie o falę, ale jak wyszedłem na pokład i zobaczyłem członków mojej załogi z tak wielkimi, otwartymi oczami, że uwierzyłem im na słowo, że to mieli takie niewyraźne miny, że mógł być to wieloryb albo coś innego. No, twierdzili, że nawet puścił ten pióropusz wody do góry, więc no, na pewno trzeba się tego obawiać.
Albo z kolei kontenery, prawda?
Tak.
Kontenerów, to też są przy takich małych jednostkach zagrożenia dla waszych łódek.
No coraz więcej śmieci pływa w tych oceanach. No, ja mam jedyny plus, że moja łódka jest stosunkowo wolna. Ja, jeżeli uda mi się na trasie całej uzyskać prędkość 3 węzłów, to jest niewiele, około 6 km na godzinę, więc prawie tyle, ile chodzimy szybszym krokiem. Jeżeli nawet uderzę w coś, to jak gdyby siła uderzenia będzie zupełnie inna niż w przypadku kapitana Romana Paszka, który płynie z prędkościami 20-25 węzłów. I jak on w coś uderzy, nawet niewielkiego, to może siać spustoszenie. Ja tutaj gdzieś liczę na to, że no, ta prędkość spowoduje, że nie powinno to takich szkód wyrządzić. Oczywiście, jeśli fala rzuci tą łódką o coś, to już nie ma szans. Ale najważniejsze jest zachowanie dla mnie pływalności, dlatego nie będę miał otwartego wejścia do łódki, tylko będzie szczelnym lukiem zamknięty, że nawet przy teoretycznej wywrotce łódka ma być szczelna w 100%, żeby żadnym otworem nie mogła się nalać woda. W seryjnych łódkach to są jakieś takie zasuwki, tylko tak zwane sztorcklapy, jakieś drzwiczki ażurowe. No i w przypadku nawet zalania falą, jeśli nie ma osłony założonej przed falami, łódka nabiera wody po prostu przez ten otwór i wszystko jest mokre w środku. A w przypadku wywrotki tamtędy po prostu wlewa się woda. Ja chcę mieć łódkę zamkniętą szczelnie i jest tak zaprojektowana, żeby były szczelne luki, tak samo grodzie wodoszczelne na dziobie, żeby w momencie, kiedy uderzę w coś, żeby łódka cała oczywiście nie została od razu zalana, tylko żeby został zalany jeden przedział, gdzie będzie dodatkowa pompa, gdzie będę mógł ją starać się przynajmniej wypompować.
Tak już ludzie pływają na takich jednostkach, tak skonstruowanych, czy to będzie
tak,
pieszczot?
Tak, to jest... Ja po prostu pływając gdzieś tam po świecie i poznając wielu żeglarzy, patrzę dookoła, co się dzieje, cały czas gdzieś tam żyję tym, bo to jest też moja praca, pływanie i budowanie łódek, więc staram się wyciągnąć, zrobić taką syntezę według mnie, subiektywną, najlepszych rozwiązań, jakie spotkałem do tej pory na łódkach, na których pływałem lub na łódkach moich znajomych. No i staram się to włożyć. Oczywiście nie da się wszystkiego przewidzieć. Jeden mój znajomy powiedział chyba najmądrzejszą do tej pory myśl a propos mojego rejsu, że taki rejs to jest takie równanie z nieskończoną liczbą niewiadomych. I w tym jest dużo prawdy, bo możemy starać się wszystko przewidzieć, a nie wiem, ostatnio nam na pokład w nocy spadła mewa, w sztormie martwa mewa. I równie dobrze, gdyby ktoś z załogi dostał tym dużym ptakiem, bo to było też na środku Atlantyku gdzieś, w głowę, to nie wiadomo, jakby się to skończyło. No i są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i tu dużo szczęścia trzeba.
Co rodzice na twój pomysł mówią? Jak podchodzą do tego?
No, staram się ich od tych 6 lat, jak pływam po morzu, po kilka miesięcy w roku przyzwyczaić i mam wrażenie, że już gdzieś tam mimo wielu obaw się pogodzili z tą myślą. No tak samo pływają, więc może nie tyle po morzu, głównie pływali zawsze po śródlądziu, po jeziorach, rzekach, ale no mają też wyobrażenie jakieś, nie przeraża ich woda i no i wiedzą, że w sumie od kilku lat jestem kapitanem i pływam i odpowiadam za od 9 do 30 osób na pokładzie, więc jeżeli potrafię odpowiadać za tyle osób, to chyba myślę, że zaufali już mi na tyle, że odpowiem też za siebie.
Czyli wyruszasz dokładnie tak mniej więcej od tego czasu za rok?
Tak, takie jest założenie. No bo chcę być pewny tej łódki. Nigdy mi się nie podobało, jak ktoś budował łódkę i od razu wypływał w Wielkie Morze i potem my jeździliśmy i je serwisowaliśmy w różnych miejscach na świecie, choć zawsze mówiliśmy, że trzeba łódkę opływać w różnych warunkach, postarać się zrobić wszystko na miejscu, tam gdzie była budowana. No i nie chciałbym być teraz hipokrytą, jak tylu osobom to mówiłem i zawsze się na nich denerwowałem, że teraz sam biorę, woduję w marcu, w kwietniu staram się opływać, a w czerwcu płynę dookoła świata, bo powodzenie myślę będzie, albo mojego szczęścia może zabraknąć, albo coś się gorszego może wydarzyć, więc lepiej rozsądnie do tego podejść.
Prosisz też o wsparcie sponsorów?
Tak, no, mam dużo partnerów. W ogóle założenie jest takie, że łódka jest zbudowana z polskich materiałów, od początku do końca. Mam sponsora w postaci firmy...
No to nie będziemy
mówić.
Może przerwijmy tutaj, ale są sponsorzy, rozumiem, że oni włączają się w ten projekt, wierzą ufają ci, idą, wchodzą w to?
Tak, jakoś do tej pory udaje mi się przekonać, ale to są sponsorzy, którzy dają mi coś w zamian. Ktoś daje tkaniny szklane, ktoś daje farby, ktoś mi wypożycza sprzęt elektroniczny.
A ty umieszczasz logo.
A ja umieszczam logo, ale tylko i wyłącznie na żaglach, ponieważ kadłub jest, cały projekt się nazywa Polacy dookoła świata.
No właśnie, bo to każdy z nas może popłynąć.
Dokładnie. I
na kadłubie będziemy mogli my popłynąć, tylko trochę w innej formie, my
tak,
wszyscy.
W zeszłym roku wymyśliłem sposób na to, żeby realizować to właśnie takimi małymi cegiełkami i zaproponowałem wszystkim, którzy będą tym zainteresowani, jak gdyby śledzeniem tego rejsu i wsparciem tego rejsu, umieszczenie loga, znaczy nie loga, nie firmy, tylko osoby normalne, każdy z nas może umieścić swoją podobiznę i wysłać ją w rejs dookoła świata. Cała łódka jest podzielona na około 3000 powierzchni na zdjęcia. Stworzyliśmy stronę internetową, na której można klikać, wybrać sobie konkretne swoje miejsce na konkretnej burcie, od razu umieszczając zdjęcie, dlatego buduje nam się baza zdjęć, które są w jednym miejscu i później te zdjęcia będą nadrukowane na folię i łódka będzie obklejona. Oczywiście nie daję gwarancji, że wszystkie w jednym kawałku idealnie wrócą z powrotem, bo może różne przygody przynosi, ale staramy się to tak wymyślić, żeby jednak jak najwięcej tych zdjęć wróciło i żeby jak najwięcej tych zdjęć opłynęło świat dookoła.
A dużo już masz tych zdjęć?
Na razie dopiero zaczynamy mówić o tym projekcie od 2 miesięcy i do tej pory jest to liczba około 70-80.
Zmieszczą się wszyscy?
Zmieścić to się zmieszczą.
Tak pod warunkiem, że będą małe fotografie.
Tak. Zdjęcia są niewielkie, ponieważ zdjęcie jest 3000 po 1500 na burtę, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej taką mazajkę z tych różnych podobizn osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem wysłać w podróż dookoła świata.
Jeśli Bartkowi uda się opłynąć świat, nie tylko Kalisz oszalał. Ale jest z radości. Młody kapitan będzie pewnie narodowym bohaterem z kilku powodów, bo najmłodszy, bo bardzo skromny i jak słuchać jeszcze nie zmanierowany popularnością. Czy to jedyne powody, by porównywać go do młodego Władysława Wagnera? Być może. Na pewno wystarczające, by trzymać za niego kciuki i wierzyć, że tak jak 19-letni Wagner, Bartek Czarciński dokona czegoś niezwykłego. Kłaniają się już Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.